Witajcie, chwała Jezusowi. Mam nadzieję, że tam na dole włączone są też głośniki. Powiedzcie nam, Magda, jeśli by były głośniki tam włączone, dobrze? Chciałbym, kochani, dzisiaj rozpocząć nową serię wykładów i już powoli wychodzić z tego wakacyjnego nastroju. Były wakacje, wszystko było takie trochę, jak to powiedzieć, rozjechane w różne strony. Cieszę się, że jesteście tu dzisiaj. Wiecie, chciałbym przez najbliższych kilka czwartków, jeżeli będę miał przywilej stać tutaj za tą kazalnicą, zająć się Księgą Mozeasza ze Starego Testamentu. Przepiękna historia jest w tej księdze. Chociaż ogólnie, jeżeli tak pierwszy raz spojrzę na tą księgę, wydaje się dość taką surową księgą Słowa Bożego. Co możemy powiedzieć o Księdze Mozeasza? Właściwie powiem tak, dzisiaj chciałbym tylko zrobić wstęp. Nie łudzę się, że nawet w ogóle wejdę w tekst Słowa Bożego dzisiaj i głębiej zaczniemy studiować pierwszy rozdział. Myślę, że to może następnym razem. Ale chciałbym dzisiaj się z wami podzielić takim ogólnym przesłaniem tej księgi. Ogólnie o czym księga mówi i co Pan Bóg próbuje przez tą księgę powiedzieć Kościołowi. Co Pan Bóg próbuje nas przez tą księgę nauczyć. Co możemy powiedzieć o księdze, która została napisana 715 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, której autor właściwie nie jest kimś, o kim bardzo dużo wiemy. O czym chciałem nauczać podczas tych kolejnych wykładów? Tak jak powiedziałem, pozwólcie, że to, co powiem dzisiaj, czy to, co za chwilę usłyszycie, będzie tylko wstępem, którego już później nie będę chciał robić, kiedy za tydzień, w czwartek, zacznę wgłębiać się w tą księgę i w przesłanie tego nauczania, które ona w sobie niesie. Czy często nasze pojęcie Pana Boga jest takie naiwne, takie dziecinne. My mamy takie podejście sami o Panu Bogu, że no, Pan Bóg mnie kocha, jak mnie nie kocha, to się na Niego obrażę i sobie pójdę gdzieś. I przy pierwszym niepowodzeniu ludzie załamują się, obrażają się na Boga, robią rzeczy, które ich ranią, ale mówią, robię to, bo się załamałem, bo przeciwko Bogu coś robię. I dowodem na to jest zresztą postępowanie wielu wierzących, którzy najmniejsze jakieś przeciwność, pod górkę trochę, zaczynają wątpić w Bożą miłość, zaczynają porzucać wierność Bogu, zaczynają podważać wszystko to, co się stało. Księga Ozeasza to jest księga szczera do bólu, tyle wam powiem. Jest to szczery do bólu szczery, obraz tego, że my zwodzimy i rozczarowujemy Boga często, wmawiając Jemu, że to On nas rozczarował. I chcę wam powiedzieć, że Księga Ozeasza nie jest księgą łatwych odpowiedzi. To nie jest taka księga, którą się otwiera i czarno na białym, są dobrzy, źli, wszystko jest jasne. Bo kiedy, nie wiem, na przykład czytamy, wiecie, każda księga w jakiś sposób jest trudna i łatwa. Ale kiedy na przykład czytam historię o Dawidzie i Goliacie, mamy czarno na białym. Nie spotkałem jeszcze jakiegoś wierzącego człowieka, studiującego Słowo Boże, który by miał wątpliwości, kto tutaj w tej historii o Dawidzie i Goliacie jest. Kto białe pionki, kto czarne pionki. Kto jest dobry, a kto jest zły. Wszystko jest jasne. Każdy jest za Dawidem, przeciwko Goliatowi. Czytamy tę historię. Sprawa jest prosta. Księga Ozeasza nie jest taką prostą księgą. Nie jest księgą, gdzie występuje negatywny bohater, którego moglibyśmy potępić, albo którego śmielibyśmy w ogóle w czymkolwiek potępić. Nie jest księgą, gdzie po prostu same proste odpowiedzi jakieś się znajdują. Jest to taka księga, która nie ma prosto zbudowanej fabuły, gdzie wszystko jest poukładane. Co by się stało, gdyby zacząć kręcić film, czy gdyby próbować wystawić jako sztukę to, co jest napisane w Księdze Ozeasza? Chcę wam powiedzieć, wierzę, że wyłączyliście komórki, wyłączyliście teraz nasze myśli, nasze zmartwienia dotyczące tego, co dzieje się gdzieś tam na zewnątrz, że położyliśmy to w Boże ręce i chcemy teraz studiować i uczyć się Słowa Bożego. Amen. Co zobaczymy, jeżeli będziemy chcieli sobie wyobrazić Księgę Ozeasza, gdyby zagraną na scenie, czy rozgrywającą się na naszych oczach? Zobaczylibyście dom. To jest pierwsza rzecz, jaką zobaczycie. Zobaczylibyście dom, ale dom, w którym mąż niestety nie patrzy z uśmiechem w dobre oczy swojej żony. Zobaczylibyście dom, w którym on i ona nie spoglądają na siebie zakochani. Gdyby kamera wjechała do kuchni, nie zobaczylibyście pracowitej żony, pracującej gdzieś przy piecu, przy palenisku, męża, który dzielnie pracuje i którzy spoglądając sobie w oczy uśmiechają się i pozdrawiają. Nie taki dom byście zobaczyli. Zobaczylibyście dom, w którym łzy w oczach męża i jego oczy spoglądają w okno. On nie wie, gdzie ona jest. A ona nawet jeśli jest, to tęskni, ale nie tęskni za nim. Jeżeli marzy, to nie marzy o nim. Dzieci, które żyją w domu tego ojca, są tam, ale są jakby nie jego i są jakby obce. Dom, w którym jest tak smutno, jak w Bożym sercu jest smutno. Zobaczylibyście dom, który jest taki smutny jak Boże serce, z którego pochodzi cała ta historia i cała ta księga. To jest księga, którą Bóg napisał z wielkim żalem i ze łzami w jego sercu. I wierzę, że kiedy prorok przeżywał, a potem zapisywał te słowa, wierzę, że też płakał. Wierzę, że to jest taka księga, która gdybym miał papirus, to byłyby na nim ślady łez. Bo miało być inaczej. Wiecie, do prawdziwej miłości, do prawdziwego szczęścia trzeba dwóch. Albo inaczej powiem, do szczęśliwej miłości trzeba dwóch. Do nieszczęśliwej miłości, pełnej łez, wystarczy tylko jeden. A do takiej, w której szczęście trzeba dwóch. I to jest taka właśnie smutna historia. Nikt z was nie chciałby, przynajmniej nikt z nas z mężczyzn, którzy mamy żony, nikt nie chciałby mieć żony niewolnicy ograniczonych, dzieci, które nie wiedzą, po co żyją i żony, która właściwie bo musi być. I dzieci, które są, ale nie wiedzą, kim są i po co są, są ubezwłasnowolnione i właściwie nie mogą nawet nic powiedzieć i pomyśleć. I również Bóg nie chce takiego kościoła. Bóg nie chce kościoła, który będzie niewolnikiem. Bóg chce kościoła, który go będzie kochał. I o tym jest ta historia. Bóg chce kościoła, który go będzie kochał. Bóg nie chce, abyś był niewolnikiem strachu, niewolnikiem kary, niewolnikiem tego, że jak coś zrobisz nie tak, to on ci pokaże. I pierwsza prawda, którą chcę powiedzieć jako wstęp i za chwileczkę przejdziemy do Słowa Bożego. Pierwsza prawda, która wynika z tej księgi, celowo chcę was wprowadzić w jej nastrój, jest taka, posłuchajcie, do dobrej relacji z Bogiem nie ma drogi na skróty. Słyszycie mnie, bracia i siostry? Do dobrej relacji z Bogiem w twoim i w moim życiu. Jeżeli chcesz być człowiekiem wierzącym, który nie tylko przysiaduje na nabożeństwach, ale który chce naprawdę kochać Boga i coś od Niego doświadczać. Jeżeli nie chcesz być kimś, kto tylko może zazdrościć innym, że to ich Bóg błogosławi. Że to tylko oni coś doświadczają Bożego zaopatrzenia i miłości. Że to oni doświadczają Bożej łaski. To do dobrej relacji z Bogiem nie ma drogi na skróty. Mimo, że uważamy, iż Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, bo Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, tak i amen, to aby miłość między Tobą i Panem Bogiem była taka, jak On chce, nie wystarczy bajkowa magia. Bóg nie zrobi jakiegoś cudu, że cyk i kochasz Go. Cyk i sobie z wszystkiego rezygnujesz. My byśmy chcieli wierzyć, że Bóg może tak bezboleśnie, bajkowo, magicznie, baśniowo uczynić nas doskonałymi ludźmi, którzy Go kochają. Jeżeli takie masz myśli, myślisz, że to jakoś Pan Bóg zrobi, że po prostu cyk i będziesz zakochany cały w Bogu, to chcę ci powiedzieć, żyjesz w wielkiej herezji i nigdy się to nie spełni, zawsze będziesz rozczarowany. I gdy myślisz, że tak bezboleśnie Bóg uczyni ciebie wiernym uczniem Pana Jezusa, to doradzam, aby znowu otworzyć którąś z Ewangelii i wybrać się w wędrówkę pod krzyż, na Golgotę. Tam jest odpowiedź, czy można bezboleśnie stać się tym, czym Bóg chce, abyśmy byli. I znowu otworzyć tamte stronice i popatrzeć na Pana Jezusa i zobaczyć, że to nie jest tak. Biblia to nie jest księga o bajkowej magii, gdzie cyk i czarodzieje coś robią. Nie ma czarodziejskiej różdżki dla chrześcijan. Że już nie będę mówił w ogóle, co Słowo Boże mówi nam o czarach i że jest to w Bożych oczach ohyda. Nie ma czarodziejskiej różdżki dla chrześcijan, która zrobi z ciebie czy ze mnie dobrych uczniów Pana Jezusa. Są dwie drogi. Jedną z nich idzie wielu, drugą niewielu znajduje. Są dwie drogi, dwie miłości. Jedna to jest taka miłość do końca, gdzie się miłuje aż do końca, a druga miłość to jest prostytucja, gdzie się miłuje za coś. Za to, że no lepiej właściwie mi z Panem Bogiem niż bez Pana Boga. Jednak Słowo Boże uczy nas, że Kościół to jest oblubienica. I Bóg chce, abyśmy wiedzieli coś o miłości na dobre i na złe, aż do końca. I czasami, wiecie, człowiek może być w Kościele dla swoich wygód, dla swoich celów. Ja na przykład pamiętam, kiedy byłem jeszcze misjonarzem w Związku Radzieckim. Był taki czas, że wierzący dostawali łatwiej wizy wyjazdowe do Stanów Zjednoczonych. Nie uwierzylibyście, jakie pełne były niektóre zbory. Szczególnie te, gdzie pastor wiedział, jak się to załatwia. Tylko czym to tak naprawdę było? Wszystko, co do tej pory powiedziałem, może brzmieć dość teoretycznie. Jeżeli teraz nie przejdziemy do Księgi Ozeasza, otwórzcie Księgę Ozeasza w waszych Bibliach. Wiecie, wszystko mogłoby brzmieć bardzo teoretycznie, ale całą sytuację, o której chcę opowiadać i miłość między Bogiem i ludźmi, Bóg sprowadza do tej sceny, która zaczyna się rozgrywać w domu Ozeasza. Jest to niesamowita księga, księga, która się zaczyna w zaskakujący sposób, bo jeżeli jakaś księga Starego Testamentu zaczynałaby się w sposób bądźcie święci, bo ja jestem święty, albo idź i zbuduj ołtarz, to byśmy się jakoś pogodzili. Ale ta księga zaczyna się idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu. To jest jedna z pierwszych rzeczy, o której ta księga zaczyna mówić, zaraz na samym początku. Najpierw nas prowadza, w jakich czasach się rozgrywa, a zaraz potem przechodzi do rzeczy. Idź bez sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu. Innymi słowami, Bóg chce nam opowiedzieć o Jego miłości do nas. Bóg jakby, wiecie, gdybym miał sparafrazować to, co chce powiedzieć nam Bóg w księdze Ozeasza, to bym powiedział, poczuj się tak, jak ja się czuję, mówi Pan. Idź, zrób, weź sobie nierządnicę, żyj z nią, a zobaczysz Ozeaszu, jak ja się czuję, a wszyscy, którzy będą czytać Twoją opowieść, niech zobaczą, co ja przeżywam i czego ja doświadczam, mówi Pan. Weź sobie i pokochaj. Zwiąż plany z kimś, kto odwraca od ciebie oczy i patrzy ciągle w dal, z której przyszedł. Ty mu będziesz mówił, kocham cię, bądź moją jedyną. A ona ci nawet w oczy nie spojrzy, będzie patrzyła gdzieś daleko w okno i marzyła o wszystkich swoich kochankach. Bo tym jest właśnie nierządnica. Ktoś, kto w najbardziej intymnych momentach, kiedy będziesz chciał, żebyście byli tylko dla siebie, będzie myślał o zupełnie kimś innym, będzie myślami w zupełnie innym miejscu i kompletnie nie będzie go obchodziło twoje uczucie. Weź sobie kogoś takiego za żonę, Ozeaszu, i miej z nią dzieci z nierządu. Wiecie, Ozeasz nie poszedł i nie wybrał sobie jakiejś nawróconej prostytutki. No panie, skoro już musi być, to niech będzie chociaż była. Albo kogoś miłego dla takiego oficjalnego związku, który nigdy nie byłby czymś poważnym, ale jednak byłby jakąś prorocką symboliką. Nie. Słowo Boże mówi, Ozeasz poszedł i wziął sobie kobietę, która była w pogardzie u wszystkich. Wziął sobie kobietę, która całkowicie spełniała to, jak ją nazwało Słowo Boże. Po prostu wziął nierządnicę. Idź, weź i miej z nią dzieci. Trudno jakoś na odległość mieć z kimś dzieci. Idź, weź i miej z nią dzieci. I kochany, dobry Ozeasz, myślę, że siedział tamtego dnia w domu. Słowo Boże przedstawia nam go jako proroka. Myślę, że był to człowiek, który modlił się, miał bliską relację z Panem. Był to ktoś, kto słyszał od Boga, kto trwał przed Bogiem. I myślę, że siedząc wtedy w domu tamtego dnia, ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewał Ozeasz, to jest, że usłyszy, jak Duch Boży w jego sercu powie, albo być może powiedział to do niego Bóg słyszalnym głosem, idź weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu. I poszedł i wziął dokładnie tak, jak Pan Bóg powiedział. I w ten sposób życie proroka zostaje związane z kobietą, która po wszystkim po prostu potrafi się ubrać, wziąć zapłatę i bezwstydnie wyjść. Kobietą, która nie ma żadnych ambicji. Kobietą, z którą nie można było poczytać o Bogu. Kobietą, z którą nie można było porozmawiać o tym, co przeżywał z Panem. Związał swoje życie z kim o niczym się nie dało rozmawiać, a mieli stać się jedno. Związał swoje życie z kimś, kto będzie mówił, to jest mój mąż, ale będzie żył całkowicie, jak gdyby nie był, jak gdyby w ogóle nie byli ze sobą. Kobietę, która nie ma ochoty rozmawiać o wspólnych planach, marzyć, nigdy się pewnie do niego nie uśmiechała, a jeśli to właściwie pożądliwie, nigdy nie usiedli wieczorem i nie wypiją razem herbaty, albo nie zjedzą kolacji, marząc o wspólnych planach. Może wtedy herbaty nie pili, ale ludzie siedzieli, marzyli, rozmawiali, byli w sobie zakochani. On sobie wziął kobietę, z którą nigdy to nie będzie możliwe. I z taką kobietą musiał założyć rodzinę. Zastanawiałem się, kiedy czytałem to słowo dzisiaj, tą księgę, jak wyglądały ich poranki, jak wyglądały ich popołudnia. Co ona robiła, kiedy on pracował? Bo przecież miał pola, musiał pracować. Co robiła, kiedy wieczorem on się modlił? Jak wyglądało ich codzienne życie? Wiecie, kiedy wpatrywałem się w tą księgę, pomyślałem sobie, nie dziwi mnie już, że religijni ludzie obrażają się na Słowo Boże. A was? Nie dziwi mnie. Teraz rozumiem, bo widzę, jak Bóg widzi religię, jak Bóg widzi byle jakie niedbałe chrześcijaństwo. I Słowo Boże opowiada o ich małżeństwie, że urodziła mu syna. Potem jeszcze urodziła mu dwójkę dzieci, syna i córkę, ale niestety to już nie były jego dzieci. Urodziła ich, miała ich z kimś tam. Potem przyszły też stare takie jej nawyki, uciekała od niego. Przyszły szare, straszne dni i Słowo Boże opisuje nam, że ona odeszła, on został sam. I myślę, że popołudniami, wieczorami, nocami płakał. I Bóg mówił, Ozeaszu, chcę, żebyś zobaczył, co ja czuję. Właśnie to dokładnie robią mi ludzie, którzy mówią, że są moim ludem. Kiedy ja ich kocham, oni mnie zostawiają. Kiedy ja przed nimi otwieram swoje serce i chcę z nimi być, oni nie mają mi nic do powiedzenia. Kiedy ja chcę z nimi rozmawiać o moich planach, o moich marzeniach, o mojej miłości, oni już myślami są zupełnie gdzie indziej. I w ogóle ich nie obchodzi, czego pragnę i czego chcę. Myślę, że mało który prorok, tak jak Ozeasz, zrozumiał, czym jest ból Boży, czym jest ból w Bożym sercu. Zraniła jego i siebie. Kiedy jej nowy kochanek, albo powiedziałbym ostatni kochanek, bo nie znamy detali z jej życia za bardzo, porzuca ją i zostawia wkrótce samą na pastwę losu, sponiewierana. Jako sponiewierana kobieta odkrywa, że jest niczym i że nie ma domu. Chociaż czy jej dom można było nazwać domem? Czy ktoś taki potrafił stworzyć dom? Czy pomyślałem sobie, czytając tą historię, czy pewne rzeczy w ogóle jeszcze można nazwać kościołem? Czy to, co my nazywamy czasami naszym chrześcijaństwem, to jeszcze jest w ogóle chrześcijaństwo? Czy to, co nazywa się dzisiaj kościołem, to jest jeszcze w ogóle kościół? Czy nas obchodzi jeszcze, co Bóg chce od twojego i mojego życia? Wiecie, jeżdżąc po Polsce, zauważyłem, że dziś wielu wierzących stało się jak Gomera, żona Ozeasza. Z jednej strony zawarli przymierze z Bogiem, ale z drugiej strony to, co sobą reprezentują, to nie jest normalna, zdrowa relacja. Wielu ludzi już przestało obchodzić Boże marzenia, Boże plany, to, co Bóg chce od ich życia. Interesuje ich jedno, pieniądz, interesuje ich jedno, żeby swoje życie nie zmarnować na Pana Boga. Czy można życie zmarnować z Bogiem? Patrzę na Ozeasza i zadawałem sobie pytanie, czy to, co on doświadczał, można nazwać domem i małżeństwem? Czy to, co Bóg z nami ma, można nazwać kościołem i relacją z Bogiem? I tu kończy się też bezpośrednio podobieństwo o synu marnotrawnym, dlatego że Gomera odchodzi, ma wielu kochanków, żyje sobie, w końcu zostaje porzucona, w końcu staje się niewolnicą, sponiewierane ma całe życie i w wypadku syna marnotrawnego Słowo Boże mówi, że syn marnotrawny wejrzał w siebie i co zrobił? I mówi, wrócę do ojca. Ona nie zamierzała wracać. Ona nie wracała do domu. To on, myślę, że pewnego dnia, nie wiem, czy Pan mu powiedział, czy w modlitwie zobaczył, czy całym sercem poczuł, myślę, że pewnego dnia wstał wcześnie rano, spakował worek, wziął pieniądze, wziął trochę swojego dorobku i wyruszył na poszukiwania swojej żony i poszedł jej szukać. To on wyrusza, żeby ją odnaleźć. To on postanawia, że trzeba ją znaleźć. To jego miłość i jej zepsucie sprawiają, że ten biedny prorok musi iść ulicami i musi pójść w miejsca, gdzie jego godność, jego imię jest całkowicie sponiewierane, gdzie ktoś taki jak on w ogóle nie pasuje i jest w pogardzie. Chcę wam powiedzieć, niewola grzechu to jest straszna niewola. Niewola grzechu to straszna niewola. Jest straszną rzeczą być w niewoli diabła. Może był dzień w twoim życiu, że przyjąłeś Pana Jezusa i miałeś myśli pełne marzeń. Miałeś serce pełne pasji dla tego, żeby coś zrobić dla Boga, a dzisiaj być może jesteś niewolnikiem. Liczy się tylko pieniądz, liczy się kariera, albo może znasz takich ludzi i zastanawiasz się, w jaki sposób mógłbym im pomóc. Niewola grzechu to jest potworna rzecz. On odnajduje swoją żonę jako niewolnicę. I musi ją odkupić. Tak się toczy historia Ozeasza i jego żony. Tak naprawdę historia o Bogu i jego ludziach. Kupuje własną żonę za 15 srebrników i trochę jęczmienia. Nie wiem dlaczego płaci za nią 15 srebrników i trochę jęczmienia. Kiedy doszedłem do tego miejsca, to już jest trzeci rozdział tej księgi, to zastanawiałem się, czy nie miał już więcej srebrników. Czy dał już wszystkie swoje oszczędności, które miał, żeby znowu zobaczyć tą kobietę? Zastanawiałem się, co ona mu powiedziała, kiedy wszedł gdzieś tam, gdzie ona siedziała, sprzedana w niewolę za swoje hulaszcze życie. On wchodzi i mogło być tak dobrze. Mogli być tacy szczęśliwi, a znajduje swoją żonę w niewoli, sponiewieraną, zgwałconą, brudną. I wypłacić jeszcze musi pieniądze, które ciężko zarobił i dołożyć jęczmienia, bo może już pieniędzy nie miał. I w ten sposób ciężko zarobione pieniądze, owoc jego pracy oddaje za jej życie i znowu wracają do domu. Ciekawe, o czym rozmawiali, kiedy szli do domu. Co mógł jej powiedzieć? Co powiedziałby Pan Jezus dzisiaj niektórym z wierzących, którzy mówią, że Jezus jest ich Panem, ale mijają lata i ciągle są tak daleko i tak nierealnie daleko od Boga, bo są w niewoli. Wiecie, tu nie chodziło tylko o jakieś wykupienie jej z niewoli i wypuszczenie. Tu nie chodziło o to, że Pan mu kazał, idź i kup, wykup ją, będzie pięknie, symbolicznie. Pan coś dużo więcej nam tutaj pokazuje. Jeśli spojrzycie na Ozeasza, na trzeci rozdział, od pierwszego wersetu to się tam zaczyna, to potem Pan rzekł do mnie, pisze prorok, idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela. Idź do niej, Ozeaszu, i kochaj ją. Idź, Ozeaszu, powiedz jej jeszcze raz, że ją kocha, ale ona ciebie nie kocha. Ty będziesz jej patrzył w oczy, ale ona patrzy gdzie indziej. Ty będziesz do niej mówił, ale ona nie będzie cię słuchać. Ty będziesz chciał jej wyznać miłość, ale jej marzenia są gdzie indziej. Nie obchodzisz jej, Ozeaszu. I widzisz, Ozeaszu, tak Pan miłuje synów Izraela. Tacy są właśnie Boży ludzie, których kocham, mówi Bóg. To są te niezwykłe słowa, które mi się kojarzą z moim Panem, z Jezusem. Z moim nie zawsze właściwym życiem. Rzeczywiście On jest prawdziwie miłością. Idź. Ja to bym się bardziej spodziewał, że prorok Starego Testamentu, kija weźmie, Bóg powie, idź i niech ogień wstąpi, niech świat zobaczy, że ja jestem Bogiem. On powiedział amen i poszedł do Zeasz, a chmura nad nim wsunęła. A Bóg mówi, idź ze złamanym sercem i przyprowadź ją z powrotem do domu. Idź pokochaj kobietę, która kocha kogo innego. I cudzołoży, tak jak ja, Pan, miłuję synów Izraela. Mówiliśmy już, że nie zawsze chodzi o to, że Bóg jest wszechmogący i wszystko może. Bóg wszystko może, ale jest coś, jest kilka rzeczy, których Bóg nie może. Nawet jako wszechmogący. Nieraz mówiłem, Bóg na przykład nie może kłamać. Zgadzacie się? Jest wszechmogący, ale nie może kłamać. Bóg się nie może zaprzeć własnych słów. Bóg nie może sprawić, żebyś był wobec Niego uczciwy, a w tym samym czasie wolny. I tutaj moc nie ma nic do rzeczy. Tu jest coś dużo głębiej, co Słowo Boże chce nam pokazać. Wiecie, nie ma tutaj tego uproszczonego przez nas sloganu, czy zamienionego w slogan prawdziwego stwierdzenia, że Bóg mnie kocha. Co my wiemy o cenie tych słów? Ja sobie w domu świadomie, co ja wiem na temat tego, że Bóg mnie kocha? Co my wiemy o tym, że Bóg mnie kocha? Co ja wiem o tym? Jak mi się lekko mówi, że Bóg mnie kocha? Czy popatrzyliśmy kiedyś, myślę, że po to jest Księga Ozeasza. Księga Ozeasza jest, aby zobaczyć na drugą stronę Bożej miłości. Aby po raz pierwszy zastanowić się nie na ten temat, co ja czuję. Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz, ale Panie, czy jesteś zadowolony z mojej miłości? Czy jesteś zadowolony z mojej postawy wobec Ciebie? Panie, czy tak naprawdę czujesz, że ja Cię kocham? Czy ja sam siebie oszukuję, że Cię kocham, a Ty i tak wiesz, że nie możesz na mnie liczyć? Czy popatrzyliśmy kiedyś na drugą stronę tego, co nazywamy naszym chodzeniem z Bogiem, Bożą miłością? Idzie Ozeasz. Idzie i tylko ma ból, cierpienie, depresję i zawód. Miało być pięknie, ale nie jest. Od pierwszej księgi Starego Testamentu miało być pięknie, ale nie jest. Od pierwszych wersetów on mówi, ja będę waszym Bogiem, a wy bądźcie moim ludem. Oni mówią, mamy lepszych niż ty. I księga po księdze, rozdział po rozdziale. Od początku do końca Biblii on mówi, bądźcie moim ludem, ja będę waszym Bogiem. To on wyznaje, umiłowałem was miłością. A ludzie lekko sobie do tego podchodzą. I wierzę, że księgę Ozeasza Duch Święty włożył nam w Biblię, abyśmy zobaczyli, jak wygląda Boże serce, kiedy Bóg się smuci nad moim i twoim życiem. Kiedy Bóg mówi, ja z tobą przymierze zawarłem. Ja chciałem, żebyś w moim domu przebywał, a mój dom będzie nazwany domem modlitwy. I ja nie mówię teraz o jakiejś modlitwie na kolanach, wiecie, w uświęconej pozie, w obrazkowo-religijnej pozie. Ja mówię o zwykłym chrześcijańskim życiu, o tym, jakie były twoje marzenia, kiedy się nawracaliśmy. Bóg mówi, przymierze z tobą zawierałem. Idzie Ozeasz, połamany i zawiedziony, tak jak Bóg. Nikt tak nigdy nie myślał o Bogu. Czy nasza opinia o Panu Bogu jest taka, że Bogu to się wszystko udaje? Bóg i tak przecież zawsze wygra? Bóg i tak przecież sobie po swojemu ustawi? Traktujemy Go jak jakiegoś wszechmogącego dżina, który wszystko może. A Bóg mówi, ja was kocham. Słowo Boże mówi, że On jest miłością. Słowo Boże mówi, że ma uczucia. Słowo Boże mówi, że kiedy spojrzał na miasto, kiedy się do Niego zbliżał, to stanął nad tym miastem i zapłakał. Słowo Boże pokazuje, że On jest osobą. Jest wszechmogący. Bóg wszystko może. Ja nie mówię dzisiaj i nie chcę nauczać tej kazanicy, że Bóg nie może wszystkiego. Ale tak jak powiedziałem, są rzeczy, których nie może, nie dlatego, że nie może, ale nie może dlatego, że jest Bogiem wszechmogącym. I jeśli coś powiedział, dotrzymuje słowa. Kolejny raz Ozeasz idzie, kolejny raz idzie, żeby otrzeć się o zranienie. Kolejny raz idzie, żeby rozdrapać stare blizny. Przecież już raz była w jego domu, już raz próbował. Przecież już raz się wykąpała, już raz znowu wyglądała jak kobieta. Już mieliśmy wspólnie dziecko. Już przecież wydawało się, że mam normalny dom. Że wszystko się poukładało w tym duchowym życiu. I znów muszę jej szukać na ulicy. Jeden raz, drugi raz. Wyznajesz miłość, jak ktoś myśli o czymś innym? Nie. Nawet potęga gniewu nic tutaj nie zmieni. I zastanawiałem się, patrząc na Ozeasza, czy płaci zbyt wiele? Czy uważacie, że Ozeasza kosztowało to zbyt wiele, czy za mało? Czy ktoś uważa, że mu było łatwo, czy było mu trudno? A jeśli trudno, to czy aż już przesadził i nie powinien był jej szukać? A potem sobie zmieniłem pytanie, kiedy o tym myślałem. Znacie mnie. A ja znam was, znamy siebie wzajemnie. I ja sobie zadałem pytanie, czy ja kosztowałem Jezusa zbyt wiele? Jeżeli kupiłbyś stary, rozlatujący się samochód za 100 tysięcy, to wszyscy by ci mówili, że przepłaciłeś, że zapłaciłeś zbyt wiele za to, co dostałeś. Czy Jezus nie zapłacił zbyt wiele za takiego kulca, jak dostał? Zapłacił dużo, dostał mało. Czy Jezus nie zapłacił zbyt wiele za ciebie i za mnie? Tak sobie zadawałem pytanie. Wolno myśleć. Ja nie mówię, czy to jest właściwe takie zadawanie pytania, czy nie. Zacząłem je sobie zadawać, aby dojść do jakiegoś wniosku. Czy ja kosztowałem zbyt wiele? I często wychodzi, że kosztowałem zbyt wiele w stosunku do tego, jak kocham Boga. Bo Bóg mnie kupił, ponieważ liczył, że będę Go kochał bardziej, niż Go kocham. Bóg cię kupił, ponieważ liczy na twoją miłość bardziej, niż ją otrzymuje. Patrzę czasem na małżeństwa, gdzie jedna ze stron cierpi całym sobą, gdy zdała wszystko, czym jest. Zna małżeństwa, że kobieta oddała siebie mężowi taką, jaką jest cała i całą sobą cierpi, ponieważ on to poniewiera, czym ona jest i na odwrót. I Słowo Boże mówi, że przyprowadza ją do domu. Poszedł po nią, znalazł ją i przyprowadzał do domu. I powiedziałem do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni. Nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie. Ja też nie zbliżę się do ciebie. I teraz pozwólcie, że najpierw bardzo intymnie i głęboko chciałbym coś tutaj powiedzieć. Większość prostytutek myśli, że wszystko, czego mężczyzna chce, to właśnie to. Że chce seksu. I być może ona myślała, że wszystko, czego jej mąż chce, to jeśli ona zaspokoi męża, to będzie mogła robić, co chce. Ale jej mąż, prowadzony przez Ducha Świętego, mówi do niej, siedź tutaj, ja od ciebie nic nie chcę. Ale ty też nie żyj w swoim cudzołóstwie. Czy z czegoś takiego, czy z takiej stagnacji może wyjść coś dobrego? Ja myślę, że Ozeasz, prowadzony przez Pana, liczył na to, że ona zacznie myśleć. Że w końcu zrozumi, że jemu nie chodziło o to, żeby ją zdobyć. Jemu nie chodziło o to, żeby ją wykorzystać tak jak wszyscy. Jemu nie chodziło o to, żeby mieć coś za darmo. Jemu chodziło o to, żeby ją kochać. Wielu ludzi dzisiaj boi się, że Bóg ich chce wykorzystać. Że Bóg chce coś od nich za darmo. Że jeżeli dadzą na jakieś Boże dzieło, to dali się naciągnąć. Ale w Ozeasza w 3 rozdziale on do niej mówi, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni. Nie uprawiaj nierządu, nie oddawaj się innemu mężczyźnie. Ja też nie zbliżę się do ciebie. Bądź u mnie, zostań, bądź sobą. Usiądź i wycisz się, oczyść się i zobacz, że ja ciebie naprawdę kocham. Ja myślę, że wielu z nas, nasze życie duchowe jest słabe, byle jakie, ponieważ my ciągle biegamy za innymi bogami, tylko nie nazywamy tego po imieniu. Myślę, że to jest przesłanie Boże dzisiaj dla wielu z nas, dla zwierzących. Bóg mówi, usiądź, wycisz się i pozwól, że ja zacznę do Ciebie mówić. Pozwól, że będę się krzątał wokół Ciebie. Pozwól, że tylko siedź w moim domu, w mojej obecności i się przyglądaj. Myślę, że ona samotnie rozmyślając nad swoim życiem, zobaczyła, że raniła tego, kto zaoferował jej coś, czego kupić się nie da. I ani ciałem, ani pieniędzmi zapłacić się za to nie da. Siedź tutaj, mówi jej Ozeasz. Zostań w moim domu. Nie grzesz, ja nie zbliżę się do ciebie. To, myślę, były dni, kiedy zrozumiała, że jej mąż nic nie chce jej zabierać. Nie chce jej wykorzystywać czy powoływać się na swoje męskie racje. Słuchaj, w końcu jesteś moją żoną, należy mi się. Siedź tutaj, bo chodzi o coś innego. Myślę, że to były te dni, kiedy ona to zrozumiała. Jego życie mówiło, ja chcę po prostu z Tobą być. To coś więcej niż wszyscy inni mężczyźni. To coś więcej niż wszyscy inni bogowie Izraelu, tak jakby Bóg chciał powiedzieć. Pamiętajcie, że Bóg to wszystko czyni w życiu Ozeasza, aby cała ta księga pewnego dnia przemówiła do ludu Bożego, aby ludzie zrozumieli, że Bóg jest zrozpaczony nad jego relacją z jego ludem. To nie stało się po to, żebyśmy mieli ciekawą opowieść. Stało się po to, aby każdy z nas zobaczył, że jedyne, kogo w tej opowieści możemy reprezentować, to Gomera. Na pewno nie Ozeasz. I Ozeasz jest tutaj typem Pana Boga. Reprezentuje, czy jakby przedstawia go symbolicznie. Choć była to dla niego bolesna symbolika i realna. Chcę, żeby się Twoja miłość zapaliła. Żebyś została przy mnie. Księga Ozeasza ma 14 rozdziałów. Historia proroka i jego dziwnej żony to tylko pierwsze 3 rozdziały. Tak jakby wstęp. I myślę, że Bóg opowiedział nam historię tą, abyśmy lepiej zrozumieli przesłanie całej księgi. Być z Nim. To nie tylko coś dawać, to nie tylko coś brać, to nie tylko zyskiwać i tracić. Bo tak się na miłość nie da patrzeć. Ja myślę, że patrząc przez tę opowieść na relacje Boga i Jego ludu, możemy zrozumieć dużo więcej. Pragnę, aby dzisiaj wasze serca poruszyły się tą opowieścią. Abyśmy zobaczyli, że żyjemy w czasach, że dokładnie tak samo Boże serce cierpi, ponieważ ludzie chodzą swoimi drogami. To opowieść o Bogu i ludziach, którzy we wszystkim zawiedli. Zawiedli, możemy siedzieć tutaj na tym miejscu, możemy spuścić nasze głowy i powiedzieć, Panie, zawiedliśmy. Zawiedli w miłości, ponieważ pokochali innych bogów. Zawiedli w relacji, ponieważ zwrócili się do innych mocy i przyjaciół, w cudzysłowie, którzy tylko ich wykorzystali. Zawiedli w wierności, ponieważ daleko odeszli, szukając swego. I zawiedli w moralności, ponieważ wplątali się we wszystko, co przynosi zysk, a nie w to, co było wolą Bożą dla ich życia. Gdzie dzisiaj jestem ja i ty? Gdzie dzisiaj jest wielu tych, których nie ma może tutaj? Gdzie my jesteśmy dzisiaj? Myślę, że żyjemy w czasach, kiedy Boże serce rozpacza nad ludźmi, którzy sobie poszli daleko i znaleźli sobie inną miłość, innych bogów, inne radości. Ja chcę wam powiedzieć, pragnę cieszyć się życiem, pragnę korzystać z życia, nawet tak powiem, korzystać z tego, ile mam lat, a co roku mamy więcej. Chcę korzystać z moich rąk, oczu, uszu, myśli, patrzeć na moją rodzinę, dzieci. Ale czytając tą historię, zacząłem się dzisiaj modlić. Panie, chcę Ciebie kochać, chcę blisko z Tobą chodzić. Nie chcę tak Cię zostawić. Nie chcę, żeby się zaczynały poranki, kiedy Ty widzisz, że znowu nie ma mnie przy Tobie. Kim ja jestem? Za kim idziesz, Jak daleko błądzisz może od Boga, wspominając stare, dobre dni, jak to było kiedyś? Czy mamy w ogóle plany, żeby wracać? Pamiętacie, jak to było w te wieczory, kiedy był tylko Pan i my? Pamiętacie te wieczory, kiedy śpiewaliśmy pieśni, pisaliśmy wiersze, spotykaliśmy się z innymi i każdy nowy tydzień był nowym zwycięstwem nad kolejnym porzuconym nałogiem, kolejną porzuconym złem, kolejną sprawą, którą załatwialiśmy, kolejnym zwycięstwem Bożym w naszym życiu, nasza relacja, nasze małżeństwo z Bogiem, że tak się wyrażę głęboko, kwitło. Dzisiaj może tęsknisz, może właśnie jesteś bardzo daleko i chcę ci powiedzieć, Pan za tobą płacze. Ta księga obnaża, pokazuje Boże serce. Bóg rozpacza nad tą sytuacją. I nagle ucicha, wiecie, w taka, przynajmniej jak ja czytam, to się dzieje we mnie, ten nasz moralizatorski ton. I dzisiaj Bóg mówi, i kiedy zacząłem czytać księgę Ozeasza rano, nie wiedziałem nawet, wiecie, jeszcze rano, co chcę głosić. Rano siedzieliśmy z Januszem i ja jeszcze nie wiedziałem, co Janusz poszedł. I zanim doszedłem do biura, wiedziałem, co chcę głosić. Tylko otwarłem pierwsze kartki tej księgi. I jak gdyby poczułem, jak Pan mówi, opowiem ci moją historię, tak jak ja to widzę. Opowiem ci dzisiaj moją historię o tym, co ja czuję. W tej księdze jest gniew, jest owszem i sąd, nie ma próby podlizywania się komukolwiek przez Boga, ale jest też ból i to nie nasz ból. Nieraz mówiłem o bólu na tym miejscu. Ból jest rzeczą, o którą my ludzie mówimy o niej i boimy się go. I zawsze powtarzam, najłatwiej wiecie, mówi, o jakim bólu się mówi, o cudzym bólu. O cudzym bólu łatwo się mówi, łatwo się go ocenia. Wszystko się wie. Ja już słyszałem rady, wiesz, może nie masz wiary. Może to, może tamto. Jak on nie ma wiary, to czemu ty nie masz wiary, żeby mu pomóc? Ale swój ból przeżywa się z respektem i godnie. Do naszego bólu mamy wielki szacunek. A ta księga opowiada o Bożym bólu. Jest to księga, która mi mówi, że nie ma prostych, bajkowych odpowiedzi, że nie ma bajkowego, duchowego świata, gdzie bez cierpienia i bez wysiłku po prostu moje życie stanie się bajkowo błogosławione, a ja dalej będę żył jak chcę. Często mamy zawiłe, trudne odpowiedzi dla cudzego grzechu i wiecie, proste, pełne łaski, rozwiązania dla siebie. Jeśli chodzi o mnie, no Bóg jest łaskawy. Jeśli chodzi o ciebie, uważaj, Bóg jest święty. Tak jest z nami. A w tej księdze zobaczyłem, jak Boże serce cierpi. Jak Bóg opowiadać zaczyna o swoich emocjach. I Jego miłość to nie jest taka, wiecie, twarda miłość z kamienia. Boża miłość już stoi sobie, Boża miłość. I róbcie, co chcecie. Bóg mówi, kocham was, idę za wami, biegnę za wami, chcę z wami być. I zacząłem śledzić, co się dzieje w Bożym sercu. I tak jak powiedziałem, za tydzień w czwartek chciałbym zacząć wchodzić w Księgę Ozeasza, ale chcę jeszcze, abyście zobaczyli, co się dzieje w Bożym sercu. To jest dla mnie szok, jak widzę, jak Bóg to wszystko przeżywa. Najpierw odwraca się od nich, bo przecież nie chodzi tylko o Ozeasza i o jego cudzołożną żonę. Bóg mówi, tu chodzi o mnie i o mój naród, który ja kocham. I najpierw odwraca się o nich, wyrzeka się z powodu ich przyjaźni ze złem. I w Ozeasza 5:6 mówi, lecz go nie znajdą, że nie znajdą go, że wyrzeknie się ich. W 4:17 mówi, że ten lud jest zaprzyjaźniony z bałwanami, związał się z gronem pijaków. A 8:7 mówi, bo sieją wiatr i będą zbierać burzę. Zboże nie ma kłosa, nie da więc mąki, a choćby nawet dało, obcy ją zjedzą. I widzę, jak w Bożym sercu gniew się pojawia, żal za to, co oni robią. Potem patrzę, jak ten gniew jeszcze bardziej się rozpala. Księga Ozeasza 5:14 mówi, bo ja wystąpię przeciwko Efraimowi, jak lew, Bóg mówi. Będę dla nich jak lew. To nie pozostaje nam złudzeń, kim jest lew. Albo jaki jest lew? Jest drapieżny, groźny. Jest niebezpieczny. Przeciw domowi Judy jak lwię. Ja sam rozszarpię i odejdę. Ja porwę i nikt ich nie wyratuje. I tak patrzę, jak się pali Boży gniew. I nagle patrzę w tej samej księdze, wszystko powoli ucicha. I ponad wszystkim spoglądam w 11 rozdział Księgi Ozeasza. I już widzę łzy, wiecie, jego. Jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie? Zaniechać Ciebie, Izraelu? Zobaczcie, zadrżało we mnie serce. Byłem do głębi poruszony, mówi Pan tutaj. To jest 11:8. I 14 na koniec uleczy ich odstępstwo. Dobrowolnie okaże im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Zobaczcie, taki jest Bóg. To nie jest bezduszna maszyna. To jest mój Ojciec w niebie, chcę Go dziś uwielbić. Chcę Mu dziś powiedzieć, dziękuję Ci za miłość, której ja w ogóle nie rozumiem. Dziękuję Ci za te dni, kiedy mogłem spłonąć żywcem, a stałem, bo gdyby Twój gniew na mnie upadł. Dziękuję Ci za dni, kiedy Ty widzisz to wszystko, czego ja nie widzę. A co na te słowa, ludzie? Co na te słowa, Izrael? Jak zawsze nic nie zrozumieli. Jak zawsze mieli twarde ludzkie serce. O, zdradzaliśmy Boga. Nasz Bóg chce więcej religii. Dajmy Mu więcej religii. Pewnie On chce więcej ofiar. Należy jak najszybciej zdwoić ilość ofiar. I dzisiaj rozmawiałem nawet z bratem Januszem. Mówię mu, ja wiem, że my mamy szybko religijne odpowiedzi. Wiecie, co zrobimy, jak nam w zborze poczujemy, że duchowo coś jest nie tak? Zróbmy 4 modlitewne w tygodniu. I jeszcze codziennie coś zróbmy. Jakąś dołóżmy obowiązkową działalność. Tylko coś nam zaczyna świtać w tych głowach, że zdaje się nie to jest powodem tego, że kochamy Boga i chcemy dla Niego działać. Jest tak, czy nie? Nie ilość religijnej działalności. Księga Ozeasza 18:13 powiada, że lubią ofiary rzeźnie. Chętnie je składają. Także mięso i chętnie je jedzą. Lecz Pan ich sobie nie upodobał. Pan nie w tym ma upodobanie. Bóg mówi, znów nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Pamiętam przyjaciela, który miał problem z synem nastolatkiem i bardzo cierpiał z tego powodu. I mówił nam o tym i nie mógł sobie z tym poradzić. I mówi, że kiedy zastosował wszystkie metody, jakie mu przyszły do głowy, to wszystko, co właściwie uzyskał, to to, że syn mu powiedział, no przecież robię to, co ty chcesz. Przychodzę do domu o tej, o której chcesz, uczę się dobrze, o co ci jeszcze chodzi. A on marzył, żeby mogli siedzieć i rozmawiać. I też nauczył mnie ważnej lekcji, wiecie? Ja mam teraz dzieci w takim wieku, że się do mnie pchają tylko na jedno skinienie, żeby wszystkie chcą od razu wleźć na kolana. I ja korzystam z tego, spędzam z nimi czas, ponieważ zaczynam widzieć, że przyjdą dni, kiedy ja będę chciał rozmawiać, ale oni nie będą mieć czasu. I ten ojciec mówi, chcę z moim synem być, ale on nie chce ze mną rozmawiać. A syn mówi, przecież robię to, co ty chcesz. Czy naprawdę o to chodziło, że robisz to, co ja chcę? Na końcu każdego religijnego marszu możesz zacząć coś robić. Wiecie, możemy jakoś podjąć nową działalność, nowy projekt. Możemy zaangażować się wszyscy w budowę naszego zboru. Ale coś wam powiem. Na koniec każdej działalności religijnej jest tabliczka, jest napis. Kiedy jest ślepy korytarz, tam pisze, Boga tu nie ma. Bóg tu już dawno nie mieszka. I żyjąc religijnie możemy wciskać ludziom religijne opowieści. Znacie wszyscy te opowieści. Że zawsze ludzie próbują usprawiedliwić to, co robią jakoś. Ale w niejednej księdze Słowa Bożego Bóg mówi, że ma już dość naszej religii. Bóg mówi, nie chodzi mi o soboty i niedzielę. Nie chodzi mi o wasze modły i codzienne nabożeństwa. Bóg przez tą księgę do mnie przynajmniej przemówił, że chce naszej miłości. Bóg mówi, nie chcę, żebyś poszedł sobie daleko. Nie chcę, żebyś był sam. Gdybyśmy mogli tak porozmawiać, taki dialog toczyć, to myślę, że zapytałbym Panie, a dlaczego? On by powiedział, dlatego, że kiedy pójdziesz daleko sam beze mnie, to znów będziesz niewolnikiem gdzieś. Znów ktoś Cię wykorzysta. Znów ja będę musiał przyjść i znów ja będę Cię musiał wykupić stamtąd. Tak jak Ozeasz
swoją niemądrą żonę Gomerę.
Kochaj mnie zawsze, gdziekolwiek idziesz i miej mnie za najważniejszego. To jest Boże przesłanie tej księgi. Bądź ze mną blisko. Wierzę, że Bóg chce ludzi takich głęboko nawróconych, oddanych Jemu. Ludzi, którzy chcą po prostu blisko z Nim chodzić. I kończąc mój dzisiejszy wstęp, wierzę, że w domu Ozeasza przyszły jeszcze dobre dni. Gdybym ja kręcił film o Ozeaszu, to kończyłby się tym, że Gomera miałaby pokój na twarzy. Razem siedzieliby przy stole, pomodliliby się nad obiadem, a ona by spojrzała w jego oczy i powiedziała mu: kocham cię. Albo jakoś tak. Wierzę, że przyszły w jego życie dobre dni. A wiecie, dlaczego śmiem w coś takiego wierzyć? Ktoś powie: no ale nie ma w księdze Ozeasza napisane, czy ona się zmieniła, czy nie. Pozornie nie ma. Ale sami wiemy, że Pan Bóg powiedział, że ona i on są tylko typem tego, co jest między nimi i jego ludem, tak? A Słowo Boże mówi, że między nimi i jego ludem przyjdzie taki dzień, kiedy zasiądą razem i już nigdy nikt ich nie rozdzieli. Kiedy śmierci nie będzie, łez ani smutku. Wierzycie w to? Ja wierzę, że przyszły dobre dni w życiu Ozeasza. Wierzę, że całe jego cierpienie, jego łzy, jego trud został wynagrodzony przez żonę, która go pokochała, ponieważ reprezentowali to, co się ma stać między Bogiem i jego ludem. Wierzę, że w jego domu rozlegać się zaczął śmiech, ożyły rozmowy. Nie dlatego, że mam poczucie... Ja pragnę w każdej historii mieć happy end, wiecie? Szczęśliwe zakończenie, jak to mówią. Ale ponieważ między Bogiem i jego ludem zapanował pokój, czy zapanuje i na zawsze będziemy z Panem, wierzę, że i Gomera się zmieniła pewnego dnia i było inaczej. Czego będziemy się uczyć z księgi Ozeasza? Czego już się dziś nauczyliśmy? Bóg nie jest magikiem, który wyczaruje naszą miłość i wierność. Amen. Bóg nie jest magikiem. Drugie, co zacząłem tu widzieć. Bóg kocha niekochanych. Bóg kocha niekochanych tak bardzo, że dał. Dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Że mamy wolność, która może budować albo niszczyć nas zbór i rodzinę. Masz wolność, która może zbudować twoją służbę i będziesz służył, albo masz wolność, która sprawi, że będziesz wrakiem. Masz wolność. Nauczyłem się też, że Jego oblubienica musi Mu być oddana we wszystkim. Jej biel i jej czystość to nie jest śmieszna biel naszych ślubów ziemskich. Myślę, że Bóg jest niezadowolony z niczego, co jest mniejsze niż taka płonąca miłość do Niego i krótsze niż wieczność. Bóg nie umówił się z nią, ze swoją oblubienicą, ze swoim ludem na krótkie spotkanie i mówi: nic, co jest mniejsze niż płonąca miłość i nic, co jest krótsze niż wieczność z wami, nie zadowoli mnie. Także chciałbym was prosić, abyście dzisiaj mieli czas z Biblią i przeczytali księgę Ozeasza. Abyśmy zaczęli się modlić i aby ta księga stała się takim objawieniem dla naszego zboru i takim przesłaniem, przez które przyjdzie oczyszczenie w życie niektórych z nas. Ozeasz 14:2 powiada: weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego: odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Wtedy możemy się dopiero spodziewać prawdziwej Bożej odpowiedzi, której tak wielu z nas potrzebuje dzisiaj. Bóg mówi, że jeśli to zrobimy, to ta sama księga troszeczkę dalej, też w 14 rozdziale powiada: uleczę ich odstępstwo. Dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże, zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Jeżeli jesteś zmęczony tym, że mówimy o Bogu, ale nic się nie dzieje. Jeżeli jesteś zmęczony tym, że mówisz, że Jezus jest Panem, ale nie wygląda, jakby panował, to nie zwalaj dzisiaj winy na nikogo.
Tylko przyjmij przesłanie tej księgi i wiedz, że Bóg cię szuka i chce cię odnaleźć. Jeśli daleko od Niego odszedłeś, On wie, gdzie jesteś i możesz zacząć wołać. Taki jest nasz Pan. Bóg nas zna, Bóg nas kocha i jeśli to dzisiaj usłyszymy, jeśli Go usłyszymy, to uzdrowi nas. I wierzę, że tutaj na tej chełmskiej ziemi będzie też mogła być żyzna gleba. Ja się modlę, żeby Bóg ze zborem w Chełmie zrobił to, co tu mówi, że zrobić z Izraelem. I nie zamierzam szukać przeszkód w innych. Chcę widzieć w sobie, że wszystko jest ze mną w porządku. Zaczynam marzyć, kiedy będziemy taką glebą, żeby ludzie w tym mieście słyszeli Ewangelię. Żeby zapełniło się miejsce, w którym będziemy mieć spotkania już wkrótce nasze. Żebyśmy po prostu zakwitli. I to jest chyba wszystko, co chciałem dziś powiedzieć. Nie będę wchodził głębiej. Za tydzień chciałbym rozpocząć studium tej księgi. I wierzę, że to będzie piękna przygoda ze Starym Testamentem. Uwielbiam, kocham Stary Testament. Lubię go studiować. Patrzeć na to, co Bóg czyni. I powiem wam, to niezwykła historia o Ozeaszu i jego żonie Gomerze. O tym, jak bardzo byli różni i o tym, co Bóg nam chciał powiedzieć. Pomyślcie, co Duch Święty chciał powiedzieć.